Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Witajcie, zgłaszam wam fałszywy profil waszej audycji, który postuje rzeczy nielicujące z godnością audycji, a wręcz ją ośmieszające. My jesteśmy jak najbardziej prawdziwi i nadajemy prawdziwy czas reakcji ze studia w Szczecinie, w Radiu Szczecin. Wawrzyniec Szwaj audycję realizuje, Przemysław Szymańczyk do państwa mówi, a Sławek Orlik jest wydawcą i producentem tej audycji. A propos tej fałszywej strony facebookowej, tak zwanej nieoficjalnej, proszę państwa, to nie jest tak, że słuchacze wzięli sprawy w swoje ręce i postanowili nas dopingować, robić jeszcze te rzeczy, które my robimy, jeszcze ostrzej, jeszcze bardziej dobitnie, nic z tego. Kochani słuchacze, Czasu Reakcji to jest absolutnie fałszywa strona, która życzy nam jak najgorzej. Korzystając z naszych zdjęć, z naszych materiałów, szyją swoją sztukę. Nam się to bardzo nie podoba. Zgłaszaliśmy wielokrotnie ten problem Facebookowi, no ale jak Facebookowi, to wiadomo, drodzy państwo, że nie wiadomo komu. Odpowiedzi na nasze pretensje i żale nie ma. W związku z tym będziemy musieli podjąć kroki prawne, aby rzecz całą wyprostować. Tyle na temat fałszywego profilu Czasu Reakcji na Facebooku. Teraz, jak powiedziałem, informacje absolutnie prawdziwe. 510-37-32, 510-37-36, czas reakcji @radioszczecin.pl. Chcąc odwiedzić naszą stronę, proszę pamiętać, można wejść na radioszczecin.pl i zakładkę polecam Czas Reakcji. Tam tylko prawdziwe informacje przez nas redagowane. Drodzy państwo, dyskusja trwa w najlepsze. Tematów, które was interesują, jest co najmniej kilka. Jeden z tych tematów to dostępność nie tylko w Polsce, a może przede wszystkim w Polsce i w Szczecinie alkoholu. Proszę posłuchać.
Janusz ze Szczecina. Pierwszy bym zlikwidował wszystkie punkty sprzedaży alkoholu, piwa na stacjach benzynowych. Dziękuję.
Drodzy państwo, przypominam sobie, w 2006 lub 2007 roku odwiedzili mnie goście z Kanady. Część to oczywiście Polacy, którzy wyjechali 30-40 lat temu do Kanady, ale niektórzy z gości to prawdziwi Kanadyjczycy z krwi i kości, którzy byli po raz pierwszy w Polsce. No i kiedy weszli na stację benzynową podczas podróży z lotniska i zobaczyli, że na stacji benzynowej do wyboru, do koloru, i wódka, i wino, i piwo, no byli w stanie ciężkiego szoku. To nie pierwszy szok, który oczywiście przeżyli, przyjeżdżając do naszego pięknego kraju, ale ten chyba był, pamiętam wtedy, największy. Więc pytanie brzmi, drodzy państwo, tak. Czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy liczbą punktów sklepów, w których można kupić alkohol, a alkoholizmem? Na ten temat zapewne powstało mnóstwo prac naukowych, których my nie będziemy tu cytować, bo czasu na to nie ma. My oddamy państwu głos i będziecie sobie mogli pozwolić na różnego rodzaju komentarze. Będziecie mogli powiedzieć, jak jest gdzie indziej, na przykład w Norwegii.
Dzień dobry, z tej strony Jakub. Ja mieszkam w Norwegii, tutaj, że tak powiem, z pierwszej ręki wiem, że piwo w tygodniu można kupić do 20 maksymalnie, no, praktycznie w każdym markecie. Po 20 niemożliwość jest zakupu piwa, a na weekend tylko w sobotę, ponieważ niedzielę są duże sklepy pozamykane, są tylko takie malutkie pootwierane, no to można kupić do godziny 18 i po tym czasie już nie można. Natomiast alkohole mocne, whisky, wódkę można kupić tylko w sklepach państwowych, których jest niewiele ponad 300 w całej Norwegii, a chociażby no, na takim jakby ogromnym obszarze danego osiedla, gdzie ja mieszkam, no to są takie sklepy dwa na, no nie wiem, na kilkanaście tysięcy mieszkańców, a nawet i no, dalszych rejonów też nie można kupić sobie alkoholu gdzieś tam, jak ktoś mieszka daleko od miasta, bo po prostu mocny alkohol, tam powyżej kilku procent, można kupić tylko i wyłącznie w jednym z ponad 300 sklepów w całej Norwegii. Więc co to się ma do liczby sklepów? śródmieściu Szczecina, gdzie tam ta dostępność jest zdecydowanie inna. No nie mówię oczywiście o lokalach gastronomicznych, gdzie tam ta dostępność zapewne jest ciągła, co się przekłada też również na cenę, bo w takim lokalu piwo kosztuje już nie 25 czy 30 koron jak w sklepie, a 100 koron czy 120 za pół litrowe. To jest również zdecydowana różnica. Dziękuję i pozdrawiam.
Teraz na żywo jest z nami pan Andrzej, to pierwszy słuchacz, któremu udało się do nas dodzwonić. Witam panie Andrzeju, dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich. My to już przerabialiśmy, alkohol był od godziny 13. I to coś to zmieniło? Kto chciał kupić, to szedł na malinę, kupywał i dalej pił.
To prawda, dziękuję bardzo panu za ten komentarz. Posłuchajmy tych zarejestrowanych na naszej automatycznej sekretarce, proszę bardzo.
Aby taki sklep mógł sprzedawać alkohol, niezbędne jest posiadanie koncesji, za którą, no naprawdę proszę mi wierzyć, trzeba zapłacić i to niemałe pieniądze. A marże takich sklepów zazwyczaj są bardzo niskie ze względu na bardzo dużą konkurencję supermarketów, które sprzedają taniej niż taki właściciel sklepu kupi w zaopatrujących się hurtowniach. Alkohol jest, można powiedzieć, dodatkiem do innych artykułów spożywczych. Ze sprzedaży samego alkoholu sklep nie utrzymałby się.
Dzień dobry, kłania się stary słuchacz Bydgoszcz. Podobna ilość mieszkańców co Szczecin. Tam do niedawna było tyle, ilość punktów przypadała na mieszkańców, co w całej Norwegii. Bydgoszcz, a Norwegia. Przynajmniej, żeby w centrum nie była aż taka dostępność, no tak, widać ten widoki na Krzywoustego. No gdzie, ale w centrum no, jakiś porządek przynajmniej powinien być, tak w pierwszych wagonach tramwajów, żeby było bezpiecznie, te patrole też powinny być tak. Kiedyś latem były. Tempora omores. Do widzenia.
Czy alkohol jest powszechnie dostępny, łatwo dostępny? Czy tych punktów ze sprzedawanym alkoholem jest za dużo? No mamy dane, które wczoraj w audycji częściowo przedstawiliśmy. W Śródmieściu Szczecina jeden punkt, w którym można nabyć alkohole, przypada na 196 mieszkańców. Na Prawobrzeżu ta statystyka jest korzystniejsza nie dla alkoholu, ale dla mieszkańców, bo na jeden punkt przypada 357 mieszkańców. Na Osiedlu Północ jeden punkt na 400, dzielnicy Północ 482 mieszkańców i tak dalej, i tak dalej. No rekord, jak widać, jest pobity w Śródmieściu. Jeszcze raz pytanie, może oczywiste, może wydawać by się dla państwa, nie ma sensu o tym w ogóle dyskutować, no ale spróbujmy przynajmniej 2 minuty, może 5. Czy jest związek waszym zdaniem pomiędzy liczbą punktów, w których sprzedaje się alkohol, a alkoholizmem? No naukowcy twierdzą, mówiąc w wielkim uproszczeniu, jak maksymalnie można powiedzieć o tym krótko, tak, że istnieje taki związek. Państwo mówią, że jeżeli nie będzie punktów albo będzie ograniczenie od jakiejś godziny, to i tak Polacy sobie z tym poradzą. No tak, poradzą sobie, bo nadal państwo jest niewydolne, nie tylko w tej dziedzinie, ale w wielu innych, nie jest w stanie egzekwować napisanego wcześniej i zaakceptowanego prawa. W związku z tym wiadomo, że no, my znajdziemy na to sposób. Ale proszę powiedzieć na przykład, czy sposób znaleźli na to mieszkańcy Singapuru? Tam tego problemu nie ma, tak jak i problemu z narkotykami i innymi używkami. Kary są tak dotkliwe i oczywiste, że po prostu się to nie opłaca. Pytanie, jaki model w europejskiej kulturze należałoby wybrać? No ten z Azji chyba raczej nie. Ale ten bliższy może z północy, ze Skandynawii, przecież nie tylko chodzi o Norwegię i Szwecję, ale no wszystkie kraje północy, również Danię. Nie znam sytuacji Islandii, nie wiem jak jest na Islandii, ale w Danii też trudno kupić alkohol, trudno, zdecydowanie trudniej niż w Polsce i trzeba za niego o wiele więcej zapłacić, nawet wprost proporcjonalnie do zarobków. 15 minut po południu to tylko wstęp do dzisiejszej audycji, bo rozmawiać będziemy o czym innym, ale pozwólmy słuchaczom na wypowiedzenie się. Jest z nami pan Piotr. Halo, dobry, halo, panie witam. Piotrze, dzień dobry. Słyszymy
dzień
się?
Dobry, witam.
Słyszymy się, dzień dobry.
Tak, słyszymy, dokładnie. W temacie tego alkoholu, przepraszam, ale czegoś tutaj nie rozumiem. Czy regulować ma ilość sklepów istniejących w danej dzielnicy, mieście, czy powiecie społeczeństwo? Może straż miejska, policja? Nie. To wydają koncesje
urzędnicy, to prawda,
miasto.
To prawda.
Więc jeżeli miasto, urzędnicy nie ograniczą wydawanych licencji, na sprzedaż tego alkoholu, no to co więcej może ograniczyć ilość funkcjonujących sklepów? My, społeczeństwo, nie, na pewno nie.
Serdecznie, panie Piotrze, dziękuję. No taka zdroworozsądkowa uwaga, jakich wiele tutaj pada na antenie czasu reakcji. 16 minut po południu, 510, 37 i 32, 510, 37 i 36. W ustawie, która ma przeciwdziałać alkoholizmowi, mówi się o różnych ograniczeniach, że od szkoły w takiej odległości nie może znajdować się punkt, w którym sprzedaje się alkohol, od kościoła, od innych instytucji. A proszę bardzo. Właściwie o każdej porze dnia i nocy, gdziekolwiek się znajdziemy i pomyślimy o alkoholu, to możemy swoje marzenie o butelce zimnego piwa bądź schłodzonej wódki natychmiast zrealizować. Dobrze, drodzy Państwo, rzeczywiście rozgadaliście się na ten temat naprawdę mocno i dyskusja jest intensywna. Mam jeszcze jeden telefon zarejestrowany, który chcę Państwu za moment wyemitować, ale jest z nami jeszcze pani Katarzyna, którą witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I słuchamy.
Chciałam zauważyć, że naszemu państwu zależy na sprzedaży alkoholu, bo w przepisach prawa jest coś takiego jak renta dla osób, które są alkoholikami. I ci ludzie nie muszą się leczyć, natomiast dostają pieniądze, żeby mieć za co pić. Więc nie dziwię się, że państwo robi wszystko, żeby ten alkohol był wszędzie, gdzie tylko można, dostępny.
No przerażające jest to, co pani powiedziała, ale niestety częściowo polega na prawdzie. No niestety tak to jest. Nie ma potem sprawdzania, na co ci ludzie przyznaną rentę z tytułu alkoholizmu wydają, prawda?
No tak,
mogą kupić wódki do woli.
Tylko, że jeżeli jest pan chory, to ZUS pana będzie wysyłał na leczenie i rehabilitację. Natomiast osoby, które mają stwierdzony alkoholizm, czyli chorobę, nie muszą się leczyć, a dostają pieniądze, żeby mieli za co pić.
Dziękuję pani bardzo za tę uwagę. Naprawdę jeszcze tylko jeden telefon w tej sprawie, jedna opinia na żywo. Dzień dobry.
Dzień dobry, Kamil.
Witam, panie Kamilu.
Jedną uwagę, no że po niemieckiej stronie alkohol można pić w miejscach publicznych i proszę tam pojechać samochodem, pójść do parku, pójść na plażę. Ludzie tak nie toną jak u nas, ludzie się nie awanturują po alkoholu tak jak u nas. A prawo jest bardziej liberalne. Także
wie pan co? No nie do końca się z panem niestety zgadzam, ale mamy do tego prawo. Moje doświadczenia z Düsseldorfu, ze Starówki, byłem tam w trakcie weekendu w Düsseldorfie. Proszę pana, no nie uwierzyłby pan w to, co się tam dzieje nad samym Renem i na Starym, bo Stare Miasto przylega do Renu, więc no, tam nie ma kulturalnego picia i sympatycznego. Raczej od czasu do czasu słychać mordobicia, mówię brzydko o tym, tak? I awantury, które co jakiś czas wybuchają w różnych miejscach. Co więcej, do dużej części restauracji, takich kafejek i innych miejsc, no nie chcą wchodzić turyści, dlatego że tam zalegają przede wszystkim ci, co piją, a piją w sposób, no, delikatnie mówiąc, niekulturalny. Także to różne są przykłady. Różne są przykłady, nie?
Dziękuję bardzo.
Pięknie bardzo pozdrawiam, dziękuję. Drodzy Państwo, kończymy chyba na ten temat, bo będę musiał drugi czas reakcji za chwilę rozpocząć od godziny 13. Zresztą takie postulaty od prawdziwych słuchaczy już były, żeby audycja trwała dwie godziny. Nie wiem, czy normalny człowiek, przepraszam, nikogo nie obrażam, ale każdy z Państwa wytrzymałby taką dawkę, no, poniekąd narzekania, prawda? Jest, niestety narzekamy. 20 minut po południu, to jest czas reakcji 510, 37 i 32, 510, 37 i 36, czas reakcji @radioszczecin.pl. Sławek odbiera telefony, czy nie? Odbiera? Odbiera. Jest z nami już pierwszy gość, już ostatniego telefonu komentującego cały ten pakiet dotyczący pić czy nie pić, gdzie pić, jak pić i czy jest tych punktów, które handlują alkoholem, dużo czy mało, to już następnym razem może, bo teraz taka kwestia, no powiedzmy sobie szczerze, odległa od alkoholu, chociaż od czasu do czasu, kiedy jesteśmy na rybkach, wędkarz tam, prawda, sięga po zimne piwko, a jak jest bardzo zimno i na przykład na lodzie się łowi ryby, wyrębując przerębel, to też sięga się po coś mocniejszego, bo jak mówią wędkarze, rybka rybką, ale rozgrzać się trzeba, nie? Dobrze, żarty w tej chwili na bok i zupełnie poważnie będziemy dyskutowali z panem Michałem Kaczmarkiem, rzecznikiem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Witam, panie Michale, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Słyszymy się, tak, słyszę, że jest chyba okej.
Słyszymy się, bardzo dobrze.
Jestem wędkarzem, pisze do nas skądinąd pan Beniamin Kaczmarek i mówi tak. Często łowię nad jeziorem portowym. W Wczoraj też tam łowiłem i niestety czara mojej frustracji się przelała. I teraz zatrzymajmy się na chwilę w tym miejscu, bo chcę Państwu wyjaśnić, gdzie znajduje się jezioro portowe. To sztuczny akwen na Międzyodrzu i Wyspie Puckiej. Dosyć takie kształtne, fajne jezioro. Mam na myśli, że ten kształt trójkątny jest dosyć charakterystyczny i wyraźny, co na mapie Google można sobie potwierdzić. No i kontynuujmy. Można powiedzieć, że jezioro portowe ma kształt trójkąta, dwie linie brzegowe pokryte są lasami, a jeden najdłuższy brzeg zajmują działki rekreacyjne. Ten brzeg byłby najlepiej dostępny dla wędkarzy i najbardziej dla nas atrakcyjny, gdyby działkowicze nie zawłaszczyli sobie linii brzegowej. Wczoraj spotkałem tam wędkarza, który, jak się okazało, jest również prawnikiem. Powiedział mi, że linia brzegowa nie może być prywatną własnością działkowiczów i że między działkami a wodą, pan miał na myśli linię brzegową, musi być co najmniej 150 cm wolnej przestrzeni. Z moich obserwacji wynika, że maksymalnie 3 właścicieli czy dzierżawców działek postąpiło zgodnie z przepisami. Generalnie właściciele działek prowadzą swoje ogrodzenia, które kończą się w wodzie. Nie może być tak, że wędkarz, który opłaca składkę, ma ograniczony dostęp do jeziora. Może niedługo tak będzie, że działkowicze będą samozwańczymi właścicielami całego jeziora. Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie. Najpierw zapytamy pana rzecznika, czy rzeczywiście potwierdząc spostrzeżenia pana Beniamina, czy tak jest, jak opisał w mailu, czy na jednym z brzegów tak zwanego jeziora portowego rzeczywiście te płoty sięgają aż do samej wody?
Tam rzeczywiście ta najdłuższa linia brzegowa, o której pisze państwa słuchacz, to jest linia, która graniczy z działkami.
Czy to jest ta linia brzegowa, czy to jest ten fragment jeziora, który graniczy z liniami kolejowymi znajdującymi się dosłownie kilkanaście metrów obok? Czy pan jest w stanie to, bo dzisiaj szukałem na zdjęciach satelitarnych tychże ogródków działkowych, czy ogrodów działkowych i działek. I wie pan co? Powiem tak, że wydaje mi się, że od strony kanału rybnego działki są, a po prawej stronie, wzdłuż tej najdłuższej linii brzegowej, która praktycznie sąsiaduje z torami kolejowymi, z liniami kolejowymi, rzeczywiście znajduje się kilkanaście, a może kilkadziesiąt działek. Są to zabudowania, trudno mi powiedzieć, czy są to działki, czy po prostu nielegalnie, czy legalnie postawione domy. I być może o to chodzi.
Że są to działki, tak.
Działki, tak?
Informacje wynika, że są to działki, panie redaktorze. I tutaj ja mogę właściwie podpisać się w 100% pod tym, co mówił pan prawnik, cytowany przez państwa, dlatego że rzeczywiście według ustawy Prawo wodne, i tutaj mowa nie tylko o wędkarzach, ale o wszystkich użytkownikach, którzy chcieliby się przespacerować.
Na przykład wzdłuż brzegu, na przykład.
Wzdłuż brzegu, dokładnie tak. Te 150 metrów musi zostać zapewnione.
150 centymetrów, półtora metra.
150 centymetrów, półtora metra, tak. Jeżeli chodzi o to miejsce, to z informacji ówczesnego administratora wynika, a była tam prowadzona kontrola kilkanaście miesięcy temu, bo sprawdzana była zasadność postawienia niektórych pomostów, które tam są zlokalizowane. Wynika, że rzeczywiście zauważyliśmy, że niektórzy właściciele działek grodzą się dość daleko, to znaczy, że przekraczają delikatnie często nawet swoje własne granice działek, aczkolwiek zauważyliśmy również i sprawdziliśmy, że nie było tutaj mowy o tym, żeby przekraczać tą właśnie dozwoloną granicę. A więc na czas ostatniej kontroli nie było takiej sytuacji, gdzie ówczesny administrator był zmuszony do interweniowania. To znaczy, że rzeczywiście wygradzanie miało miejsce, ale było zachowane te półtora metra, gdzie osoby
panie rzeczniku, a jakie wy macie instrumenty? Jakie wy macie instrumenty, żeby skutecznie wyegzekwować prawo? Co możecie zrobić?
Oczywiście, jeżeli okaże się, bo tutaj też pragnę podkreślić, że dzisiaj rano rozmawiałem z przedstawicielami zarządu zlewni w Szczecinie i oni natychmiastowo dzisiaj i jutro będą udawali się na miejsce, żeby sprawdzić, czy ta sytuacja ma miejsce i czy coś się zmieniło. My możemy oczywiście zawnioskować do naszego działu, nasz dział kontroli może zawnioskować do użytkowników ogrodów, jeżeli to są oczywiście legalni użytkownicy, by zmienili stan faktyczny, czyli żeby po prostu przestrzegali prawa w tym momencie. Jeżeli oczywiście to się nie stanie, to sprawy kierowane są do sądu.
No i wówczas w wyniku wyroku sądowego korzystnego bądź niekorzystnego dla takiego działkowicza, najemcy, dzierżawcy czy właściciela działek, no wyrokowi sądu będzie trzeba się podporządkować.
Te sprawy zwykle są załatwiane polubownie, pragnę zaznaczyć, no bo tutaj prawo mówi jasno, że nie można
to jest jak 2 razy 2 jest 4, prawda?
Dokładnie tak, nie można ograniczać przejścia przez brzeg osobom, które są tym zainteresowane, jeżeli
ale to jest, powiem, dosyć nagminne. To jest dosyć nagminne tego rodzaju zachowanie. Ci z właścicieli, mówię o właścicielach, bo nie wiem, czy to są właściciele, czy tylko dzierżawcy, którzy mają bezpośrednio przy wodzie i bez względu na to, gdzie to jest, swoje domki rekreacyjne, czy spędzają tam po prostu wolny czas, dosyć często wydaje im się, że mają taki przywilej, że mogą na przykład wybudować pomost, prawda, albo ogrodzić działkę poza samą granicę działki. Nie wiem, z czego to wynika,
to
ale...
Wynika to często z nieświadomości osób, którzy nie chcą na przykład, żeby przy ich ogrodzeniach, prawda, ktoś sobie spacerował, albo ktoś ustawiał sobie...
Biwakował, prawda, sobie, jeździł rowerem, tak, albo grillował, jasne.
Siedzisko i łowił ryby, aczkolwiek no tutaj prawo mówi bardzo jasno i ustawa prawo wodne wyraźnie reguluje i ja mogę potwierdzić, że w przypadku jeziorka portowego to prawo znajduje zastosowanie, że tam nie może być mowy o tym, żeby ktoś blokował, czy to siatką, czy w jakikolwiek inny sposób przejście osobom.
Przypomnę pańską najważniejszą deklarację z tej rozmowy. Kontrola była i dziś lub jutro inspektorzy z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie odwiedzą tych działkowiczów, sprawdzą, czy jest tak, jak napisał nasz słuchacz i ewentualnie skierują wnioski do sądu. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Michał Kaczmarek, rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, był naszym gościem. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
27,5 minuty po południu. To jest magazyn Czas Reakcji. 510-37-32, 510-37-36. Czas Reakcji @radioszczecin.pl. Już teraz naszym gościem jest Krzysztof Domagalski, rzecznik portu Szczecin-Goleniów imienia NSZZ Solidarność. Witam, panie rzeczniku, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry panie.
A za kilka chwil, za kilka minut naszym gościem będzie pełniący funkcję wójta Rewala, pan Maciej Bejnarowicz. Ale to, jak powiedziałem, za kilka minut mamy drobną sprawę do rzecznika lotniska. Proszę posłuchać, jaką.
Dzwonię ze Szczecina, nazywam się Iwona i dzwonię w sprawie opłaty na parkingu w Goleniowie. Czy nie można by było, jeżeli jest to lotnisko międzynarodowe, zainstalować w tych parkometrach, gdzie się opłaca, jakiegoś, żeby można płacić kartą? Bo tylko można płacić gotówką i z parkingu zielonego musi się wrócić do portu lotniczego, pobrać gotówkę i dopiero zapłacić. I znowuż nie wiesz ile, bo nie pokazuje, jak włożysz bilet, bo bilet od razu kasuje. Nie, chyba wydaje mi się, że jeżeli w Goleniów dąży do dobrego lotniska, to powinien mieć jakiś parkomat płatny gotówką i od razu płatny kartą. Jak jest na całym świecie, tak można zrobić. Dziękuję i życzę wszystkim miłego dnia.
Dziękujemy pani. Mówię, że to drobna sprawa, bo do tej pory trzeba było mieć sporo drobnych, by zapłacić za parkowanie właśnie tym sposobem, czyli przy pomocy bilonu. Teraz ma być inaczej, chociaż szczerze powiem, rozwiązywanie tego problemu no dosyć długo trwa, bo przypominam sobie, że pasażerowie czy w ubiegłym roku, czy 2 lata temu wielokrotnie mówili o kłopotach ze sposobem płatności. Jak jest teraz, albo jak będzie, panie Krzysztofie?
Panie redaktorze, po ostatniej audycji, w której to obiecaliśmy, że gruntownie zmodernizujemy parking, takową rzecz zrobiliśmy.
Na czym to polega? Na czym ta gruntowna modernizacja polega?
Były problemy z przyjmowaniem pewnych banknotów, już ich nie ma, ponieważ zostały wymienione wszystkie czytniki banknotów, a od 20 czerwca można płacić na naszym lotnisku za pośrednictwem karty kredytowej lub każdej innej karty płatniczej. Zostało to również...
Za korzystanie z parkingu.
Dokładnie, za korzystanie z parkingu. Jak również wszystkie kasy parkingowe, jeżeli ktoś chce płacić gotówką, a nie ma odpowiedniej kwoty przy sobie, pokazują, jaką kwotę ma klient do zapłaty i nie musi od razu jej uiszczać, tak jak moja przedmówczyni wspomniała, ponieważ wystarczy, że wciśnie przycisk anuluj, bilet zostanie z kasy, powiem kolokwialnie, wypluty i można z tym biletem podejść do bankomatu i wybrać odpowiednią kwotę, ale również można uiszczać płatności kartą kredytową.
Proszę powiedzieć, jak to fizycznie będzie wyglądało? Czy sam parkomat będzie przyjmował od nas opłatę, czy trzeba będzie udać się do kasy i tam uiścić należność?
To już działa, tak jak wspomniałem, od 20 czerwca. Szeroko o tym informujemy w terminalu pasażerskim, że wystarczy po przylocie podejść do punktu informacji. Tam mamy czytniki kart kredytowych i od razu można uiścić opłatę, zwalidować sobie bilet i udać się do samochodu i wyjechać.
Mhm. Proszę powiedzieć, czy te opłaty za parking są wysokie? Ile one wynoszą?
U nas myślę, że parking jest na tak zwanych średnich cenach niskich w porównaniu z innymi lotniskami. Tak. Myślę, że nawet bardzo niskich, ponieważ tydzień parkowania kosztuje 70 zł, a dwa tygodnie 100 zł.
Rzeczywiście to niedrogo. Sprawdzałem ostatnio...
Jak na lotniska.
Tak, sprawdzałem ostatnio w Kolonii w Düsseldorfie za taki sam okres. To jest około 50, może 70 euro w zależności od tego, jak daleko mamy do terminalu. Wiadomo, to są większe lotniska. No dobrze, rozumiem, że informacja o tych zmianach znajduje się w terminalu. Czy jest dostępna i wszyscy ci, którzy przyjeżdżają i chcą ten samochód zostawić, to jak najbardziej wiedzą, że będzie im łatwiej sprawę załatwić.
Staramy się jak najszerzej informować o tym pasażerów, ponieważ powoli gotówka jest, zdajemy sobie sprawę, że jest wypierana przez płatności elektroniczne.
Tak, przez pieniądz plastikowy.
I dlatego też staramy się, aby w niedługim czasie można było również płacić za parking w postaci aplikacji.
Te starania kiedy zakończą się sukcesem?
No ja myślę, że to jest też perspektywa około pół roku, tak? Czyli w tym roku tak powinno być. Wprowadzając numer rejestracyjny samochodu, będzie można uiścić opłatę, a kamera przy wyjeździe będzie szczytywała informację dotyczącą tablicy rejestracyjnej, a system będzie wiedział, czy już ten samochód uiścił opłatę, czy nie.
No to jest chyba najlepsza informacja z tych wszystkich, które pan dzisiaj nam podał. Dziękuję za nie. Krzysztof Domagalski, rzecznik portu lotniczego Szczecin-Goleniów. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
No tak, opłata niezbyt wysoka, bo 50 czy 70 zł, czy 100 zł, to proszę mi wierzyć, jest niedużo. No tylko, że z reguły są, czy były, już mogę używać czasu przeszłego, kłopoty z płatnościami. A słyszeliście państwo, że jest deklaracja, że w ciągu następnych 6 miesięcy będzie jeszcze lepiej. Aplikacja w telefonie, w smartfonie pozwoli na to, aby płacić bezgotówkowo, bezkartowo, po prostu przy pomocy swojego telefonu przy wyjeździe z parkingu. Byłoby naprawdę super. 12:37. Jak powiedziałem, kolejny gość, zgodnie z zapowiedzią, pełniący funkcję wójta rywala, pan Maciej Bejnarowicz jest naszym gościem. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
Ta sprawa rozpala naszych słuchaczy. Naprawdę, no... Kilkadziesiąt maili czy waszych głosów zarejestrowanych przez naszą automatyczną sekretarkę w tej sprawie. No nie spodziewaliśmy się. Chodzi o lotniarzy, paralotniarzy, wszystkich tych zdrowo postrzelonych. Mówię o tym naprawdę z uśmiechem na twarzy, proszę się nie obrażać, którzy w trzęsaczu korzystają z tego bardzo, jak na polskie realia, polskie warunki nadmorskie, wysokiego klifu, rozpędzają się i rozpoczynają swoje loty na tych maszynach czy urządzeniach, trudno mi powiedzieć. Dzieli państwa ta historia, różne głosy w tej sprawie do nas docierają, no i przede wszystkim emocje. Postaram się te maile i te listy od państwa, które nadają się do emisji na antenę, przeczytać. Witam, piszę do państwa po odsłuchaniu dwóch audycji dotyczących paralotniarzy latających w trzęsaczu. Sama jestem prawie od 2 lat pilotem paralotni i zdarzyło mi się odwiedzić to piękne turystyczne miejsce, jakim jest Trzęsacz, a latam również w innych nadmorskich miejscowościach, takich jak Jastrzębia Góra, Władysławowo czy Dębina, o ile warunki pogodowe na to pozwalają. Tam takie sytuacje się nie zdarzają, raczej jesteśmy atrakcją turystyczną. Nie za bardzo rozumiem, dlaczego w tej audycji przedstawieni jesteśmy jako szkodnicy. Paralotniarstwo to piękny sport i pasja. Polecam szanownej redakcji udać się w lotny dzień, tak to opisała słuchaczka, na klif na przykład w Trzęsaczu i zobaczyć na własne oczy, na czym to polega. Pozdrawiam, pilotka Magda. I dalej, pan Marcin. Dzień dobry, zamieszczone przez Państwa wideo strzęsacza sugerujące płoszenie jaskółek zostało nagrane zimą po okresie ochronnym. Liści na drzewach brak. Ludzie są dosyć ciepło ubrani, w związku z tym bardzo proszę umieszczenie pod tym wideo mojego sprostowania. Pan Artur, byłem w Trzęsaczu w tym miesiącu, mianowicie 21 lipca. Przechodziłem przez tutejszą polanę na klifie w kierunku Rewala. Z polany korzystają zarówno lotniarze, jak i zwykli wczasowicze z rodzinami, a także zorganizowane grupy, w tym kolonijne. O ile ścieżka na wspomnianym klifie jest zabezpieczona drewnianymi barierkami, o tyle krawędź klifu przy polanie jest zabezpieczona biało-czerwoną taśmą ostrzegawczą. Polana i tak dalej, i tak dalej. Pisze, że zabezpieczenia są niewłaściwe. Kolejny e-mail. Z klifu w Trzęsaczu startują motolotnie, które latają aż za Pustkową. W zeszłym tygodniu byłem na plaży w Pustkowie i sam się dziwiłem, że stamtąd startują motolotnie. Loty motolotni odbywają się na bardzo niskim pułapie, pisze pan Artur. Mówiąc wprost, dużej części turystów czy samych mieszkańców widok, wspaniały widok paralotniarza, szczególnie w pogodny dzień nad plażą pełną ludzi, się podoba, ale są też tacy, którzy uważają, że to jest zagrożenie nie tylko dla ludzi wypoczywających na plaży, ale na przykład dla zabytków, chociażby ruin kościoła w Trzęsaczu, bo w taki dosyć swobodny sposób paralotniarze pomagają sobie podczas lotu, korzystając z różnego rodzaju obiektów, na przykład delikatnie tam lądując, przechodząc się po tych starych murach. No, są też tacy, którzy wskazują na to, że znajdują się w samym klifie gniazda jaskółek, które są szczególnie chronione w Polsce. Ponoć to bardzo rzadki gatunek ptaków i to również dla nich niedobrze i to również na te ptaki źle wpływa. No i my, by zakończyć temat, bo już chyba wszyscy możliwi się na ten temat goście wypowiedzieli, pytamy dzisiaj właśnie pełniącego wójta Rywala, pana Macieja Bejnarowicza, o jego zdanie. Co pan uważa w tej sprawie? Po której stronie pan jest?
No właśnie, bardzo częste pytanie i bardzo trudne pytanie do włodarzy. Odpowiem w ten sposób, troszkę humorystycznie na początek. Jeszcze się taki nie urodził, co by każdemu
dogodził. Tak.
Tak, ale teraz już na poważnie. Oczywiście najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo. Nikt nie zaprzeczy temu, że te loty na tym wspaniałym klifie są jedną z wielkich atrakcji gminy. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że instytucje wszelkie, w tym my, musimy się posługiwać w podejmowanych decyzjach na funkcjonującym prawie, no i w miarę możliwości je egzekwować. Według ustaleń naszej komendy powiatowej policji na wykonanie tego typu lotów nie jest wymagana zgoda Urzędu Lotnictwa Cywilnego. To jest jakby pierwsza bardzo istotna informacja. I dlatego gmina jest tutaj stroną o tyle, że posiadamy umowę właśnie ze starostwem gryfickim wyłącznie w zakresie korzystania z plaży, zejść plażowych i zjazdów na plażę. W związku z tym, jeśli chodzi o przebywanie na terenie i wykonywania lotów, to z pewnością ci, którzy to czynią, mają pisemną zgodę właściciela terenu, czyli pana starosty Gryfickiego. To, co jest też bardzo ważne z punktu widzenia przepisów, to i jest ciekawostka. Mianowicie, że ci paralotniarze, ten aeroklub, bo to jest w praktyce aeroklub, mają zezwolenie na umyślne płoszenie i niepokojenie w miejscach noclegu w okresie lęgowym, w miejscach właśnie rozrodu i wychowu młodych osobników brzegówki przez przebywanie osób zrzeszonych w aeroklubach. Czyli krótko mówiąc, mają legalną zgodę na wykonywanie takich lotów regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Szczecinie.
Czyli przepraszam, te jaskółki, bo ja powiedziałem o jaskółkach, które mają gniazda w tym klifie, są przez paralotniarzy, przepraszam za wyrażenie, chronione. To ich ochroniarze, rozumiem, tak?
Tak, można tak humorystycznie oczywiście troszkę powiedzieć.
No trochę z przymrużeniem oka.
Tak, ale rzeczywiście, no tak można to rozumieć. W związku z tym, mimo iż, bo tu jest konflikt też wielu ludzi, takich obrońców przyrody, których u nas też na szczęście
dostatek.
Tak? No jednak zwracają uwagę na to, że ci paratniarze zakłócają tą naturę, naszą przyrodę.
No ale paralotniarze naprawdę poruszają się bardzo cichutko. No przecież nie są uruchomione żadne dodatkowe urządzenia. Dokładnie. Nie są to wyposażone paralotnie przecież w silniki.
Dokładnie. Prawda? Więc to... Jeden z radiosłuchaczy stwierdził, że motolotniarze też korzystają. Tak. Przyznam szczerze, że dla mnie jest to nowość, ponieważ moja wiedza, i to zweryfikujemy, czy rzeczywiście tak jest, ale my nie mamy takiej wiedzy. Motolotniarze, jeśli startują, to raczej ze Śliwina. To jest zupełnie inne miejsce i tam na pewno nie szkodzą
nikomu.
Tak. Natomiast nie dostałem sygnału, żeby startowali tam motolotniarze.
Z Klifu, akurat troszkę, z Klifu, prawda?
Tak, z Klifu. Jeżeli tak by było, to rzeczywiście mamy tutaj chyba powód do tego, aby ten fakt w jakiś sposób skontrolować, i bo byłoby to raz z punktu widzenia bezpieczeństwa, dwa z punktu widzenia właśnie tych jaskółek niepożądanych.
Panie, będę się zwracał do pana, panie wójcie. Ja wiem, że oficjalnie pan jest pełniący funkcję, ale panie wójcie, proszę nam zatem powiedzieć, podsumowując te wszystkie wątki, które pojawiły się na naszej antenie w ciągu ostatnich dwóch dni, dzisiaj o nich rozmawiamy. Rozumiem, że ci ludzie, ci pasjonaci korzystają z Klifu zgodnie z prawem, zgodnie z przeznaczeniem i na swoje loty mają odpowiednie zgody od tych instytucji, których muszą takie zgody posiadać. I nie można im nic zarzucić, że działają na przykład niezgodnie z prawem.
Tak jest. Na ten moment taka odpowiedź jest zgodna z prawem.
Ze stanem faktycznym.
Czy starosta Gryficki takie pozwolenie im wydał.
Dobrze, to zapytam pana o pańską wiedzę i pańskie doświadczenie, jeśli chodzi o właśnie paralotniarzy. Czy pan wie, czy pan był świadkiem, czy pan pamięta, albo urzędnicy panu na przykład zraportowali, że kiedykolwiek doszło na plaży, w Trzęsaczu, w Rewalu, czy też nieopodal, do jakiegoś wypadku z udziałem paralotniarza? Czy coś uszkodził, coś zniszczył, lądował w sposób niekontrolowany, albo stało się coś jeszcze gorszego?
Za mojej wprawdzie krótkiej kadencji, ale także historycznie rozmawialiśmy na ten temat.
Nic podobnego się nie zdarzyło, prawda?
W przypadkach. Nie.
Tak. Ja również. Dobrze, panie wójcie, skoro jest już pan na naszej antenie, a mamy do końca audycji około 9 minut, to pozwolę sobie zadać jeszcze panu co najmniej dwa pytania albo poruszyć dwie kwestie. Napisał do nas pan Artur, który mówi o tym, że w Niechorzu znajduje się dworzec Gryfickiej Kolei Wąskotorowej z przełomu XIX i XX wieku. No a obecnie ten budynek, dokładnie cytuję jego mail, to obraz nędzy i rozpaczy, okna i wejścia są zamurowane, ściany pokryte są banerami, ze ścian odpada tynk, dach jest w też opłakanym stanie, na dworcu PKS są na przykład nowe wiaty, a przy niszczającym dworcu pięknie prezentuje się tutejsza remiza. W związku z tym widok jest tym bardziej zatrważający. No i co on nam tutaj przekazuje? Jak to możliwe, by wyremontować tutejszą kolejkę wąskotorową, zapominając o tym dworcu? Pisze dalej. Gryfice małe, ale piękne miasto z zabytkową starówką i dobrze zachowanymi murami obronnymi, podobnie Trzebiatów. Do tego pierwszego miasta przyjeżdżają turyści z zagranicy i przy okazji tego wybierają się nad morze właśnie wąskotorówką i widząc wspomniany odcinek, jedni twierdzą, że to porażka, inni się po prostu śmieją bądź z tego budynku drwią. Ci turyści po zwiedzeniu Trzebiatowa też chcieliby się nad morze wspomnianą koleją dostać, ale odcinek Trzebiatów-Pogorzelica istnieje, ale jest niestety nieprzejezdny. I tak dalej, i tak dalej. Wskazuje na wiele paradoksów w sprawie, że mamy wyremontowane tory, Turyści mogą skorzystać z tej niewątpliwej atrakcji turystycznej, ale akurat dworzec w Niechorzu jest w stanie opłakanym, mimo że wcześniej istniał i jest obiektem zabytkowym. Z kolei do samego Trzęsacza, no kolejką wąskotorową z Trzebiatowa nie dojedziemy. No więc chyba ten projekt nie do końca się udał, to po pierwsze. Zmarnowano chyba nieco pieniędzy, no a najważniejsze, mimo obietnic, jakie zostały złożone, i mam tutaj przed sobą informacje z 2013 roku, podaną zresztą przez naszą stację, przez Radio Szczecin, no pozwolę sobie ją zacytować. Dworzec kolejowy w Niechorzu będzie przeniesiony, czeka go generalny remont, bo budynek jest w fatalnym stanie technicznym i na dodatek odchylił się od pionu. Obiektu nie można po prostu zburzyć, ponieważ jest zabytkiem. I mówił wtedy nam wójt gminy Robert Skrabuski tak. Dworzec trzeba będzie przenieść o kilkadziesiąt metrów na mniej podmokły teren. Musimy uratować więcej niż 50% budynku. Wtedy będzie miał szansę, aby nadal pozostać zabytkiem. Koszt inwestycji 40 milionów, z czego 15 milionów to dofinansowanie unijne. Aby nie przepadło, prace muszą zakończyć się w 2015 roku. To rozumiem był koszt rewitalizacji całej tej kolejki, ale w tym tego dworca. Dlaczego przy realizacji tego projektu pominięto akurat dworzec w Niechorzu? Co się stało?
Panie redaktorze, tutaj przy okazji tej inwestycji, szanowni radiosłuchacze, też trzeba, tu jest więcej pytań, bo nie, zbyt krótka jest audycja, by o tym mówić, ale powiem króciutko, postaram się powiedzieć w ten sposób. Ta inwestycja i sposób jej jakby realizowania przyczyniła się do sytuacji gminy Rewal, o której radiosłuchacze wiedzą, że jest najbardziej zadłużoną gminą w tym kraju. No i niestety ta inwestycja tak nierozsądnie, tak nieodpowiedzialnie poprowadzona, w głównej mierze się do tego przyczyniła. Było tak rozpasana ta inwestycja, że nie było szansy, by wykonać wszystkie etapy tej inwestycji. Wcześniej czy później po prostu musiało na to zabraknąć pieniędzy. Tak jest. I dokładnie taka rzecz się stała. Dzisiaj sytuacja jest taka, że ze względu na trwający okres postępowania naprawczego, to w zasadzie główne moje zadanie w tej chwili gminie, no wstrzymane są wydatki inwestycyjne, to jest jakby pierwsza sprawa i ja pracuję nad tym wspólnie ze współpracownikami, by tak poprawić stan finansów gminy, aby na przykład już na jesieni tego roku można było podjąć najbardziej potrzebne decyzje inwestycyjne. Na przykład ja osobiście zaliczam do tego może nie żadną inwestycję czy remont, ale tak naprawdę utrzymanie tego dworca, bo on jest, tak jak słusznie pan redaktor powiedział,
pod w stanie opłakanym.
Tak.
I pod opieką konserwatora zabytków.
Żeby po prostu nie degradować go.
Czyli w tej chwili pańskim zadaniem nie jest już remont, przebudowa, ani modernizacja, tak, ani rewitalizacja, tak, no nieważne jak to nazwiemy, tego budynku dworcowego, tak, ale utrzymanie go w takim stanie, aby się po prostu nie rozpadł. Czy ja dobrze zrozumiałem?
Dokładnie. Tak? Niestety taka jest prawda i w tej chwili pracujemy nad tym, aby jakieś środki móc przeznaczyć na ten piękny skądinąd obiekt i w niedalekiej przyszłości, mam taką nadzieję, no, realizować dalsze plany inwestycyjne, które tak rozsulał poprzedni zarząd gminy.
Czyli panie wójcie, rozumiem, że tak, poprzedni wójt Rewala doprowadził do sytuacji, w której nie zrealizował całej tej inwestycji, to po pierwsze. Po drugie, ona kosztowała zbyt dużo, była nieuzasadniona ekonomicznie i w związku z tym po trzecie nie wystarczyło pieniędzy na przebudowę dworca, a po czwarte w tej chwili walczy pan o to, aby ten budynek po prostu pozostał jeszcze kiedyś w takim stanie w ciągu najbliższych lat, aby można było go wyremontować czy zmodernizować. Czy ta...
Niestety tak, to jest prawda i na dzień dzisiejszy dodam jedno zdanie. Dbając o estetykę terenu, sprzedajemy powierzchnie reklamowe na budynku dworca.
Stąd te banery. Stąd te banery. Tak. Nasz słuchacz myślał, że te banery to tak jak wie pan na Mistrzostwach Świata w Rosji. Te wszystkie budynki, które znajdują się w stanie opłakanym, muszą być obanerowane, żeby turyści nie widzieli, że znajdują się realnie w takim aż fatalnym tak, stanie.
Jestem szczery do bólu.
Szczery do bólu, tak, widzę. A właściwie słyszę. Proszę nam powiedzieć, czy pan mniej więcej jest zorientowany, ile ta inwestycja będzie kosztować? Jeżeli oczywiście okaże się, że gmina będzie mogła ją w przyszłości realizować. No ale rozumiem, że jakieś oszacowanie kosztów jest.
Są takie projekty, to jest na pewno powyżej 5 milionów złotych. W związku z tym na obecnym etapie nie jest możliwe przeprowadzenie takiej inwestycji. Myślę, że to jest perspektywa przynajmniej kilku lat, nie będzie to jeszcze możliwe. Mhm.
Czy w kolejnej kadencji?
Myślę, że przy odpowiedzialnej polityce będzie można w następnej kadencji zaplanować kolejne etapy tej inwestycji.
No dobrze, i na koniec jeszcze w tym kontekście zupełnie drobnostka, również z gminy Rewal. Jestem Państwa słuchaczem, pisze do nas Pan Kamil, chciałem wczoraj, to jest 29 lipca, zaparkować w Pobierowie gminie Rewal przy ulicy Zgody. Z racji tego, że była niedziela, parkingi w tym dniu powinny być bezpłatne. Ku mojemu zdziwieniu parkometr był włączony, no a turyści uiszczali w nim opłaty. Z racji tego, że mieszkam niecałe 20 km od Pobierowa i często tam bywam, zaparkowałem gdzie indziej, znam takie miejsca. A w ubiegłym tygodniu w sobotę tuż obok dworca PKS przy ulicy Moniuszki parkometry również były włączone w myśl ustawy. Przecież gminy nie mogą pobierać opłat za parkingi w weekendy. Zresztą była w Państwie programie audycja na ten temat poświęcona choćby z Międzyzdrojów. Dotyczyła ona pobierania opłat za parkowanie przez gminę w sobotę. Gmina przegrała wtedy sprawę w sądzie, a czy w gminie Rewal jest inaczej? Skąd ten pomysł, by pobierać opłaty za parkowanie w weekendy?
Tak, jest trochę inaczej. Na terenie gminy Rewal pobierane są opłaty za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania oraz za postój na parkingach gminnych, które są zlokalizowane poza strefą płatnego parkowania, czyli na tak zwanych parkingach poza pasami ruchu drogowego. Strefy płatnego parkowania zostały wyznaczone w pasach drogowych i tam jest umieszczona informacja, że jest postój płatny i obowiązuje w dni robocze zgodnie z prawem. Mhm. Więc
a w weekendy jest bezpłatny.
Tak, a w weekendy jest bezpłatny. Natomiast na tych drugim rodzaju parkingów opłaty są zgodnie z prawem pobierane także przez weekend. No i tutaj ja już te uwagi też odbierałem, nie ukrywam, panie redaktorze, i poleciłem w miarę możliwości, bo to firma prowadzi, która wygrała przetarg parkingi na terenie gminy Rewal, żeby po prostu w sposób znaczący poprawić opis, krótko mówiąc, ponieważ oczywiście turyści, trzeba pamiętać, oni są troszkę zdekoncentrowani.
No są,
też nie ma się co...
Użyję sformułu, sfokusowani na czymś zupełnie innym, prawda?
Dobrze by było, żeby po prostu te informacje były bardziej, lepiej alokowane.
To skoro był pan, panie wójcie, szczery do bólu, to ja również będę szczery do bólu. Rozumiem, że jest to próba ratowania dziurawego budżetu gminy Rewal i tak w ten sposób przychodów gminnych jest nieco więcej. Jeżeli szczerość, to szczerość za szczerość. Dobrze. Panie wójcie, do następnego razu. Podejrzewam, że jeszcze nie raz będziemy dyskutować.
Dziękuję.
Maciej Bejnarowicz był...
Wszystkich słuchaczy zapraszam. Jasne. Do gminy Rewal.
To był Czas Reakcji. Spotkamy się jutro o 12:05. Za dziś dziękuję. Przemysław Szymańczyk.